kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Minęła 19, zatem kącik między nami mamami wita się z Państwem bardzo serdecznie. Przy mikrofonach dzisiaj z Wami Beata, a w naszym studiu zagościł wspaniały gość
Magdalena Siemion.
Dzisiaj poruszymy temat, który choć ma już ponad 50 lat, wciąż budzi dyskusję, inspiruje i prowokuje do głębokich refleksji. Mowa oczywiście o
teologii ciała Jana Pawła II.
Rewolucyjnej wizji człowieka, miłości i płciowości. Temat ten jest niezwykle istotny w dzisiejszym świecie, gdzie często gubimy się w rozumieniu własnej tożsamości, relacji i sensu ludzkiego życia. A kim jest Magdalena Siemion? Jest doktorem filozofii, dziennikarką, miłośniczką i propagatorką teologii ciała Jana Pawła II, autorką książki Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli. Prowadzi warsztaty oraz grupę na Facebooku Teologia Ciała Działa. Ewangelizuje Polskę i Europę różowym busem. Magdalena pracuje w Instytucie Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Jeśli jesteście ciekawi tego wywiadu, zostańcie z nami, a on już po krótkiej przerwie.
Fal nie ma fal, 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 nie ma fal.
Fall,
jesteśmy już z wami po krótkiej przerwie, zatem rozsiądźcie się wygodnie w swoich fotelach. Magdo, powiedz mi, dla wielu naszych słuchaczy termin teologia ciała może brzmieć dosyć abstrakcyjnie. Czy mogłabyś mi na początek w kilku słowach wyjaśnić, czym tak naprawdę jest teologia ciała Jana Pawła II i skąd wzięła się potrzeba jej powstania?
Przede wszystkim witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że zostałam zaproszona do tak zacnego radia. Dziękuję za to zaproszenie i dziękuję, że mogę się podzielić myślą rzeczywiście, po pierwsze, bardzo mało znaną. Teologia ciała, jak wspomniałaś, powstawała lata 60., 70. w Krakowie, tutaj w Polsce. I uwaga, ona była wygłaszana przez Jana Pawła II, jako tak zwane katechezy środowe, ponieważ on je wygłaszał podczas audiencji środowych w Watykanie od 79 do 84 roku, ale powstała dużo wcześniej. To były właśnie lata 60., 70. Tak, gdybym miała zdefiniować, to teologia ciała to jest 129 katechez, które Jan Paweł II właśnie wygłosił podczas audiencji środowych w Watykanie i one są refleksją na temat ludzkiego ciała, miłości, seksualności, która ta refleksja oparta jest na Biblii. Można też powiedzieć, Wojtyła często używał takiego słowa, antropologia adekwatna. Co to znaczy? Antropologia adekwatna chce ująć człowieka w tym, co jest istotowo dla człowieka ludzkie. To znaczy to, co nas wyodrębnia od całego stworzenia. Od tego, tak, od całego, można powiedzieć, kosmosu, nie? Że czym my się różnimy? To, co jest adekwatne i jakby przystosowane, czy specyficzne dla człowieka i tylko dla człowieka, nie? No tak w skrócie można by było powiedzieć.
Czyli nie jest to tylko zbiór zakazów i nakazów dotyczących sfery intymnej. Jak czasem błędnie są one postrzegane?
Absolutnie. W ogóle to, co bym bardzo chciała podkreślić, Wojtyła, będę mówiła właśnie jako Wojtyła, bo on jest twórcą, to był jeszcze był księdzem, tak, był biskupem. Jest bardzo odważny w myśleniu, bardzo jest odważny w podejściu do cielesności i seksualności, dlatego, że wcześniej w Kościele w takim paradygmacie o seksualności i o cielesności się nie mówiło. Bo co mówi Wojtyła? No przede wszystkim mówi, że my poprzez ciało jesteśmy podobni do Pana Boga. No ale w jaki sposób? Przepraszam bardzo, Pan Bóg nie ma ciała, nie? Zawsze w chrześcijaństwie w ogóle cielesność, ponieważ się łączyła z przyjemnością, to zawsze była taka podejrzana, tak? No przecież wystarczy wspomnieć świętego Tomasza czy świętego Augustyna, którzy współżycie małżeńskie, ja nie mówię przypadkowe, ale małżeńskie, było usprawiedliwiane tak zwanymi dobrami małżeńskimi. I cóż było pierwszym, najważniejszym dobrem? Jak myślisz, Beata? No oczywiście proles, tak? Czyli oczywiście potomstwo, posiadanie potomstwa. Później sakramentum, przekazywanie wiary, tak? Właśnie w obrębie sakramentu małżeństwa i tak zwane remedium konkupiszczencje, czyli remedium na pożądliwość. Czyli żeby nie każdy z każdym, tak? To niech każdy już ma tą żonę i męża i tutaj, no niech się rozmnażają, ale najlepiej zamknąć oczy, nie? Nikt nie mówi o miłości, nikt nie mówi o jedności, o budowaniu więzi. To dopiero zmienia właśnie perspektywę podejścia do cielesności jako sfery przepięknej. Właśnie nie złej, brudnej, zakazanej, grzesznej, tylko cudownej. I Kościół oczywiście ją chroni, ale nie dlatego, że jest grzeszna i zła, tylko dlatego, że jest tak piękna i dobra. Nie? Właśnie mówi, nie baw się tym człowieku, bo się możesz poranić. Nie? Ale to właśnie teologia ciała, tak naprawdę od Soboru Watykańskiego II, gdzie Karol Wojtyła ma bardzo duży wpływ i udział w pracach soborowych, no właśnie podkreśla ten wymiar pozytywny, afirmuje cielesność, afirmuje seksualność człowieka. I nie bójcie się ludzie tego. To nie jest tak, że tu mamy sacrum profanum, święta, cudowna, wzniosła dusza i to złe, grzeszne ciało. Nie, dlatego, że my jesteśmy jednością. My jesteśmy zupełnie zintegrowani. Nie ma człowieka, który ma tylko ciało czy duszę, nie? My jesteśmy, to jest jeden do jeden. I to jest bardzo ważne, dlatego że w Kościele pokutowało takie podejście właśnie gnostyckie, manichejskie, no gdzie właśnie materia w ogóle jest czymś złym. No a wiadomo, no ciało to materia, tak? Ale jak się okazuje, to ciało ma dwa bardzo ważne wymiary. Właśnie osobowy, czyli ciało ma wyrażać osobę, ma prezentować to, kim ja jestem. A kim jest osoba? No osoba to jest ktoś, kto ma rozum, kto jest, ma samą świadomość, wie, że istnieje i dzięki temu jest wolny. A po co jesteśmy wolni? Żebyśmy mogli kochać. Tylko po to nam Pan Bóg daje. I drugi wymiar tego ciała, czyli to jest ten wymiar osobowy, oblubieńczy, czyli poprzez to ciało ja mam kochać drugiego człowieka, a nigdy go używać. Dlatego, że zobaczcie, to jest niezwykłe, co robi Bóg. Bóg u samego początku, u samego stworzenia, my jesteśmy obdarowani istnieniem. I to się tyczy i wierzących, i niewierzących. Nikt sobie życia nie dał, prawda? I dlatego my, to co mamy wpisane w serca, to jest pragnienie daru, pragnienie bycia dla kogoś. Dlatego człowiek się nigdy nie spełni w egoizmie, tylko w relacji. A dlaczego tak jest? Bo Bóg jest relacją, bo Bóg jest Trójcą, bo Bóg jest wspólnotą, a my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo właśnie Boga, który nie jest samotnikiem, samym na sobie skoncentrowanym. Nie. On już co do natury, co do istoty jest, nie? W trzech osobach. I tak naprawdę istota Boga to jest nieustanna, czysta, bezinteresowna wymiana miłości i my to mamy zasadzone w sercu. Dlatego, drodzy Państwo, jeżeli chcemy się spełnić, jeżeli chcemy się zrealizować, to naprawdę jedyną drogą jest uczynienie z siebie daru. Oczywiście inaczej będzie ten dar w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu samotnym, ale to nie ma znaczenia, nie? Wojtyła tak cudownie mówi, każda miłość jest płodna. Każda miłość jest płodna. I to nie musi być w wymiarze fizycznym. Wiemy, że mamy teraz jest ogrom par, gdzie nie ma potomstwa. Nie jest problem z zajściem w ciążę. Ale to niech się dzieci rodzą, bo jest nas coraz mniej, więc to jest w ogóle inny problem, może na inny temat. Ale ta miłość, ta płodność, ona się wyraża również w sposób duchowy. Ona się wyraża w pracy, w zaangażowaniu. No byle nie być skupionym na sobie, bo to jest, słuchajcie, piekło. Sartre mówił, że piekło to inni. Nie. Życie dla siebie to jest piekło, nie? I o tym mówi teologia ciała.
Dałem ci kamień z wielkim lof, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co ci mogłem dać, to kamień z napisem lof. Ja dałem ci kamień z wielkim lof, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co ci mogłem dać, to kamień z napisem lof. Wszystko drogie dam, kupiłbym korale, jedne, może dwa, i bo kochałabyś i uwielbiałabyś, lecz na szyi dalej będzie nic. Dałem ci kamień z wielkim lof, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co ci mogłem dać, to kamień z napisem lof. Ja dałem ci kamień z wielkim lof, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co ci mogłem dać, to kamień z napisem lof.
Mam już parę złotych, zbieram drugą noc. Dałbym tobie kwiatów, nawet cały kosz. I tak kochałabyś i pogłaskałabyś. Potem z głodu łokcie będę gryźć.
Dałem ci kamień z wielkim lof, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co ci mogłem dać, to kamień z napisem lof. Ja dałem ci kamień z wielkim lof, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co ci mogłem dać, to kamień z napisem lof.
Historia ma też happy end, bo ten zwykły kamień okazało się, że on ze złota był, to chyba mi się śni. Jedno wyjście pozostało mi. Zabrałem ci kamień z wielkim lof, teraz mam milionów sto, a tobie dam co chciałaś mieć, te kwiaty za złotych piec. Zabrałem ci kamień z teraz mam milionów sto, a tobie dam co chciałaś mieć, te kwiaty za złotych pięć. Zabrałem ci kamień z wielkim lof, teraz mam milionów sto, a tobie dam co chciałaś mieć, te kwiaty za złotych pięć. Zabrałem ci kamień z wielkim lof, teraz mam milionów sto, a tobie
krótkiej przerwie lądujemy u Was. Magdaleno, powiedz mi, jak to się stało, że zainteresowałaś się w ogóle teologią ciała? Skoro jesteś dziennikarką, a przecież teologia ciała to nie jest taki temat medialny.
Absolutnie masz rację, droga Beatko. Wyobraź sobie, jest rok 2005. Ja kończę studia. Drodzy Państwo, pomyślcie sobie, jaka jestem stara. Kto się zajmuje tą teologią ciała? Ale rzeczywiście, jestem na stażu jeszcze w TVP Kraków. Pamiętam, robię taki materiał o Janie Tyranowskim. W ogóle cały czas, jest to też ważny moment, bo doskonale wiemy, że w 2005 roku umiera papież. Ja się urodziłam, żeby było śmieszniej, w Wadowicach i sobie tak myślę, co ja o tym człowieku wiem. Jeździłam na pielgrzymki jako małe dziecko. No wszyscy płakaliśmy, wszyscy byliśmy zafascynowani, jaki cudowny, wspaniały, ale tak myślę, jakaś encyklika, co on takiego napisał, czy ja coś wiem konkretniejszego? No nie za bardzo. I w 2005 roku na Wyższej Szkole Europejskiej Józefa Tischnera został otworzony taki kierunek Życie i myśl Jana Pawła II. Ja się bardzo szybko w te pędy zapisałam. To było, jakiś tam chyba trzeba było napisać esej. W każdym razie tam po raz pierwszy usłyszałam termin teologia ciała i pamiętam dwie rzeczy, że byłam zła, no już miałam 20 parę lat, że tak późno dowiaduję się o tym, a już po drugim semestrze to tak czuję, że mi takie łuski spadły z oczu. Jakie to jest piękne nauczanie. A totalną strzałą, która zadecydowała, że ja już nie chcę robić kariery dziennikarskiej, jakie to musiało być mocne, sobie pomyślałam, to było świadectwo jednej ze studentek, moich koleżanek, ale ta pani była dużo starsza ode mnie. Ona dzisiaj była starsza, myślę, jak starsza nawet niż ja jestem teraz. W dojrzałym wieku, bardzo atrakcyjna kobieta, bizneswoman, i ona, słuchajcie, wstała po tym drugim semestrze tych zajęć, miała łzy w oczach i powiedziała słowa, które absolutnie przeszyły moje serce i, tak jak mówię, no, zadecydowały, że ja chcę się tym zajmować na poważnie, nie? Tą teologią ciała. Mianowicie powiedziała coś takiego: gdybym wcześniej o tym wiedziała, gdybym wcześniej znała teologię ciała, moje życie wyglądałoby inaczej. I jej nie chodziło o to życie zawodowe, bardzo zresztą pełne sukcesu, spełnione, tak? Tak jak mówię, ona była tam właścicielką chyba kilku butików. No, w każdym razie spełniona tutaj w tej branży. Natomiast relacyjnie totalnie rozłożona kobieta. Nie wiem, po dwóch, trzech rozwodach, szukająca miłości, ciągle raniona. Nie? I ona mówi, że gdybym wiedziała, gdybym znała teologię ciała, to ona by sobie inaczej to życie ułożyła. I dla mnie to był taki strzał, że ja mówię, po pierwsze, teologię ciała muszą poznawać ludzie młodzi. Dlatego ja głównie jeżdżę do młodych, takich 16, no zaczynam od 8 klas, do młodszych nie, bo to są jeszcze dzieciaczki, ale taka 8 klas, że może to jest 14+, tak? Wcześniej to były gimnazja, też już jeździłam. Po szkoły średnie, oczywiście studenci jak najbardziej, czasami już jest za późno, ale oczywiście nigdy nie jest za późno, żeby lepiej żyć, tak? Żeby lepiej siebie poznawać, żeby w ogóle uczynić właśnie ze swojego życia dar. To jest moja głównie taka grupa docelowa, natomiast oczywiście pracuję też z małżeństwami, do duszpasterstw, tak, jeżdżę. No, w zasadzie kto mnie zaprosi, nawet do seniorów, i też seniorzy robią duże oczy, ale oczywiście oni kojarzą i Wojtyłę, i Wandę Pułtawską, z którą on przecież współpracował. No, w każdym razie tak się ta moja historia zaczęła i ja po prostu odkryłam na tych studiach, że to był ogromny potencjał, ma ta myśl, i nie mogłam przeżałować, i do dzisiaj mnie to nie boli cały czas, że tak mało o teologii ciała jednak wciąż słyszymy. Oczywiście ona na tym poziomie akademickim się całkiem nieźle rozwija. Tych artykułów naukowych, nawet jakichś studiów. One są, ale wiecie, pytanie jest, kto czyta naukowe artykuły. Nie? Kto po to sięgnie? No, to będzie garstka. Natomiast teologia ciała ma potencjał, też żeby nie zbanalizować tej myśli, tak? Ale ona ma w sobie właśnie potencjał takiej praktyczności, tego wymiaru praktycznego. Wiele osób zarzuca, że Wojtyła, że może to jest i piękne, może to jest nawet prawdziwe, ale to jest wizja bardzo taka idealistyczna, tak? Tymczasem ja znam małżeństwa, które żyją teologią ciała, mało tego, które mówią, że ta teologia ciała im uratowała życie. Więc to jest do zrobienia, to nie jest tak, że to są tylko piękne ideały, ale nawet gdyby, to my musimy zrównywać nie do dołu, tylko do tych najwyższych ideałów, tak? Aspirujemy do tego, do czego Pan Bóg nas stworzył, nie? A właśnie stworzył nas do tego, żeby być dla drugiego człowieka darem w każdym wymiarze. To, co mnie najbardziej ujmuje i dotyka jakoś w tej myśli, to jest właśnie relacja małżeńska. Ja myślę, że bardzo małżeństwu, że dzisiaj mamy tyle rozwodów, prawda? 40% rozwodów to nie jest patologia i przemoc. Tylko to jest tak zwana niezgodność charakterów. Czyli o co chodzi? Ja chcę się spełniać i mój mąż też się chce spełniać, tak? Każdy chce robić karierę. I póki idziemy tam w miarę razem, to jest okej. Okay. Ale jak już się rozchodzą te drogi, każdy zaczyna ciągnąć do siebie. Właśnie nie ma tego, my nie mamy tego paradygmatu daru, że ja chcę być darem i chcę coś z siebie po prostu dla tej drugiej osoby poświęcić nawet, nie? Odpuścić. No i wtedy co najłatwiej świat powie, no to się rozejdźcie, przecież znajdziesz sobie lepszą, lepszego i tak dalej. Tymczasem to, co właśnie chciałabym bardzo podkreślić, co jest absolutnie taką nową perspektywą mi się wydaje w tej relacji małżeńskiej, to że Bóg najbardziej chce się objawiać właśnie poprzez uwaga ludzkie ciała. To znaczy nasze ciało nie ma tego wymiaru tylko czysto biologicznego, tylko on, Wojtyła mówi, że jest miejscem teologicznym. Czyli o co chodzi? On tak, nie chcę tutaj, już muszę zaprosić Państwa na warsztaty, ale on mówi o pewnych pierwotnych trzech rzeczywistościach człowieka. O pierwotnej jedności, samotności i nagości. Czyli człowiek, który doświadcza pierwotnej samotności, pytanie, pierwotny człowiek, czy ten Adam w raju był szczęśliwy? No właśnie poprzez to, że on jest sam, że on się nie potrafi odnaleźć w stworzeniu. Pan Bóg mówi, pamiętacie, przyprowadza te zwierzęta i on mówi, widzi przepiękne, cudowne stworzenie, ale on patrzy i to nie ja. Ja nie mogę siebie temu czemuś podarować, a ma w sobie to ogromne pragnienie. Nie? Widzi kotka i pieska i mówi, no to jest ładny kotek i piesek, ale to nie ja, czyli nie może z siebie uczynić daru. I to po pierwsze kształtuje w nim właśnie podmiotowość jako osoby, że on jest samoświadomość, że ja, uwaga, nie jestem psem ani kotem, ani tym cudownym zwierzęciem, ale uwaga, nie jestem Bogiem. A dzisiaj świat, zobaczcie, albo nas redukują do właśnie popędów, instynktów, to co robił na przykład Freud. Masz się zaspokoić, Marx, masz mieć kasę, masz mieć władzę, nie, Nietzsche i tak dalej, pan już żyje życia. Nie. Ale też nie jestem Bogiem, nie? Jestem człowiekiem, jestem osobą. I dopiero, to jest przepiękne, co robi Karol Wojtyła, odpowiedzią na tą pierwotną samotność jest pierwotna jedność. Jedność, którą on definiuje i rozpoznaje poprzez pojawienie się tego drugiego. No w tym wypadku Ewy, czyli uwaga, kobiety, nie? I Wojtyła mówi coś pięknego, że męskość potwierdza się przez kobiecość, a kobiecość przez męskość. Zobaczcie, w jakim świecie żyjemy i kulturze. Przeciwstawia się, że ta płeć, która zapraszała do jedności, do relacji, do budowania więzi, teraz on i ona są sobie właśnie podejrzliwi. Ona chcą mnie wykorzystać, nie? Chcą mnie użyć. To spowodował grzech, ale to nie jest nasza pierwotna natura. To nie jest to, co Pan Bóg wlał w nasze serca. Nie? Czyli, i teraz jeszcze mówię tak, że teologia ciała pięknie tłumaczy, dlaczego Kościół katolicki nigdy się nie zgodzi na rozwody. No bo zobaczcie, jeżeli jedność dwojga, właśnie ta relacja intymna, seksualna, cielesna między kobietą a mężczyzną, mężem i żoną, bo Adam i Ewa to jest mąż i żona, tak? To jest pierwotny sakrament, w ogóle Wojtyła mówi, że nie, mamy tam chrzest, bierzmowanie, komunia. On mówi, że małżeństwo jest pierwotnym sakramentem. Zobaczcie, Biblia się zaczyna od małżeństwa. Jeżeli oni mają najbardziej właśnie adekwatnie, najmocniej pokazywać to, kim jest Bóg i jak Bóg kocha, to zobaczcie, Bóg nie zdradza, Bóg nie opuszcza, Bóg nie rani, nie? Dlatego Bóg nigdy się nie wycofuje z miłości. Jeżeli te ciała mają komunikować Jego miłość, to nie możemy powiedzieć, dobra, jest źle, rozstańcie się. Nie, nie można. Bo to po prostu jest, wtedy ten znak przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. No jak ktoś powie, no nie, no kto tak żyje? No właśnie. Ale da się tak żyć. Tylko do tej relacji trzeba zaprosić Pana Boga. Sami na pewno nie damy rady, to jest oczywiste.
O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Za
zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię. Ci do twarzy w tej sukience, nie pozwól, by za szybko spadła na bruk. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię.
To powiedz mi, a jak na te treści reaguje współczesna młodzież?
Wiesz co, być może cię zaskoczę, ale młodzież naprawdę chłonie te treści. Nie jest tak, że my mamy złą młodzież, albo że młodzież jest tylko nastawiona właśnie na konsumpcję, na używanie. Nie, absolutnie. Tylko słuchajcie, musi być ktoś, kto im o tym powie, że ty nie musisz wyglądać jak ta dziewczyna z Instagramu, że ty nie musisz się odchudzać i po prostu, nie wiem, jakieś tysiące maseczek czy diet stosować, że twoje ciało i to, jaka jesteś, jesteś piękna, jesteś wystarczająca. Jedno, słuchajcie, z ćwiczeń, które ja robię na warsztatach, to jest, zadaję im pytanie w ogóle, czym jest dla ciebie ciało. Naprawdę, to nie jest takie oczywiste. Bardzo często, czasami, połowa klasy potrafi powiedzieć, nie wiem. Ja mówię, no spójrz, ile tu jest pięknych ciał wokół, nie? A ktoś mówi, nie wiem. Ktoś inny powie, cierpieniem. I wiecie, to jest dziewczyna, która ma 15-16 lat, albo ona nie jest w stanie na siebie spojrzeć, nie? Nie akceptuje siebie. Takie ćwiczenie, że bierzemy lusterko, ja proszę, spójrz na siebie w to lustro i powiedz, kocham cię. Jestem ci wdzięczna za to i za to. Słuchajcie, czasami się łzy pojawiają. Nie każdy jest w stanie zrobić to ćwiczenie, nie? Jakby też pokazuje problem z brakiem akceptacji tego, kim jesteśmy. A teologia ciała właśnie będzie podkreślało, że tym ciałem to nie jest jakaś zewnętrzność. To nie jest bardzo często jakaś powłoka, już nie mówię więzienie, takie platońskie właśnie podejście, nie? Że to jest więzienie dla duszy. Nic z tych rzeczy. Wojtyła mówi w pewnym momencie nawet, że my nie tyle ciało mamy, co my tym ciałem jesteśmy. Ty jesteś tym ciałem. No zobacz, teraz rozmawiamy, uśmiechamy się, tak? No jaką my mamy możliwość komunikacji? No tylko poprzez ciało. Ja już nie mówię właśnie ten wymiar seksualny, ale nawet dotyk, właśnie nawet uśmiech, jakakolwiek relacja, nie? Zobaczcie. Jak reaguje młodzież? Tak jak powiedziałam, oni są, w ogóle młodzież jest fantastyczna, bo oni są absolutnie wyczuleni na prawdę. Oni po prostu, gdybym ja nie była prawdziwa w tym przekazie, gdybym ja nie wierzyła w to, co mówię, to po prostu fałsz, jestem spalona na początku już, nie? Ale dla mnie największą, słuchajcie, satysfakcją to jest, jak dziewczyna taka właśnie 14-15-latka po zajęciach przychodzi, albo ja też proszę taki feedback, mówię, wypiszcie mi plusy i minusy, to wyobraźcie sobie państwo, że na minus jest zawsze, że za krótko, a na plus, jak ja czytam, że dzięki tym zajęciom dowiedziałam się, czym jest prawdziwa miłość, albo właśnie inaczej spojrzę na swoje ciało, to słuchajcie, to ja Ja nie potrzebuję nic więcej. To jest dla mnie największy komplement. Ja widzę, jak to jest potrzebne. Nie? Oczywiście to nie jest zawsze tak super kolorowo, bo też kontestują, tak? Nie zapomnę, zawsze tak pierwsze chcę ich wybadać, co oni w ogóle o tym Janie Pawle II wiedzą. I słuchajcie, nie zapomnę, szkoła ósma klasa, chłopak, pytam Jan Paweł II, chłopak z tyłu wyrywa się obrońca pedofilów. Nie? Ja mówię, a przepraszam bardzo, skąd ty o tym wiesz? A on co powie? No przecież powiedział, media powiedziały, on przeczytał w internecie. A wiesz jeszcze coś więcej o nim? Nic. No to jak jesteś taki mądry. I teraz słuchajcie, jak zareaguje. Nigdy z jakimś oburzeniem, nie? Żeby nie stracić tego człowieka. Więc pierwsze co robię, ty jesteś mądry, ty jesteś inteligentny, to posłuchaj, co ja mam ci do powiedzenia o tym człowieku, nie? I zawsze przedstawić właśnie Wojtyłę, to jest też ten temat niepomnikowy, od Janu Pawlenie, tak? Przedstawiać jako realną osobę, jako młodego chłopaka, z czym on się zmagał. On miał 19 lat, on stracił już ojca, matkę i brata. On został samiusieńki. On mógł iść w każdą patologię, tak? W każdy nauk. Nie wiem, życie mi się rozwaliło, jestem sam, samotny. A ten chłopak się koncentruje na nauce, na modlitwie, nie? Jakim on może być wspaniałym wzorem dla tego młodego człowieka. No i właśnie, i później teologia ciała też zradza się z jakiejś odpowiedzi na zapotrzebowanie młodych ludzi. Przecież doskonale wiemy, że jak był młodym duszpasterzem, młodym księdzem, prowadził grupę tak zwane środowisko. I on spotykał się z tymi młodymi ludźmi, ja też im o tym mówię. Mówili, zawsze też zadaję pytanie, jak do niego mówili, nie? Wujku, nie, oczywiście nie było per ksiądz, ale też nie było takiego spoufalenia Karol, tylko właśnie myślę, że to też najbardziej taka adekwatna forma, zwracali się do niego po prostu wujku. I co interesowało tych młodych ludzi? No nie pytali go o Pana Boga, no nie pytali go o zbawienie, ale mówili, wujku, mi się podoba ta dziewczyna i ten chłopak, i nie wiem, czy ja już się zakochałem, czy to jest tylko taka relacja zauroczenia. I Wojtyła robił genialną rzecz, którą wydaje mi się, że teraz trzeba robić z młodzieżą. On nigdy im nie dawał gotowych odpowiedzi. On im zadawał pytania, on ich podprowadzał pod odpowiedzi. To było, oni sami człowiek naprawdę młody, który ma ideały, ma pragnienia, my naprawdę mamy pragnienie w sercu, mamy pragnienie miłości, dobra, prawdy, piękna, to mamy wpisane w serce. No jak w nasze już starsze serca cały czas tego pragniemy, to co dopiero w młodym, pałającym po prostu i garnącym się do życia. I młody absolutnie tego szuka, nie? Więc on próbuje ich podprowadzać, próbuje im zadawać pytania i oni sami dochodzą do odpowiedzi, nie? Tylko musimy być uczciwi wobec siebie. Dlatego teologia ciała też zradza się z jakiejś chęci odpowiedzi na te palące pytania. Czy one są dzisiaj po tych 20-40 latach inne? Nie sądzę. Dlatego też jak spotykam się z młodzieżą, pierwsze pytam, o czym wy chcecie rozmawiać? Jakie wy macie problemy? Nie? To jest jeszcze też ważne a propos tego ciała. Kiedy mówimy, że ciało komunikuje osobę, że ciało ma wyrażać osobę, też tutaj bardzo trzeba zwrócić uwagę, żeby się tak bardzo powierzchownie nie oceniać. Nie? Bardzo często jest, że ten ładny, ten brzydki, ten gruby, ten taki, a tymczasem to ciało komunikuje dużo, dużo więcej, nie? Nie powierzchnia, to jest powierzchnia. Ty całego swojego ducha, właśnie swoją osobę wyrażasz poprzez to ciało i na to trzeba tych ludzi uwrażliwić, nie? Że zawsze ma ten wymiar osobowy, personalny, a nigdy nie jest rzeczą, nigdy nie jest przedmiotem, dlatego nie wolno ci używać tego drugiego. Używać to ty sobie możesz długopisu, nie? Ale nigdy drugiego człowieka. A też dlaczego? Jeżeli to jest nieprzekonujące, chociaż wydaje mi się, że jest bardzo przekonujące, ale jeszcze się odwołując do takiego argumentu teologicznego, bo zobaczcie, Bóg na żadnym etapie nie traktuje nas instrumentalnie. Jedynym motywem stworzenia Boga to było dzielenie się sobą, właśnie tą miłością, tą bezinteresowną, czystą wymianą miłości i dlatego nas stwarza. A to grzech powoduje, to grzech zasiewa tą nieufność. On tutaj coś ukrywa, tak? Właśnie on coś tutaj, na pewno coś ma na mnie, nie? Albo nieufność. Zobaczcie, Jezus przychodzi do Faustyny, nie mówi, podpisz obraz Jezu, kocham cię, Jezu, wybacz mi grzechy. Jezu, ufam Tobie, odbudować zaufanie. Słuchajcie, nam tak strasznie brakuje zaufania na każdym szczeblu. No to doskonale żyjąc w Polsce możemy, obserwujemy, tak? Ale to jest na poziomie społecznym, rodzinnym, prywatnym, w zasadzie wszędzie, nie? Bez zaufania nie da się niczego zbudować. Bez zaufania jest niemożliwe są jakiekolwiek relacje. Jeżeli ja Cię będę zawsze podejrzewać, nie, ona coś ode mnie, ona na pewno, wiecie, nie da się. Musi być to zaufanie, nie? I tego też uczy teologia ciała.
Szukam znaku, który się okaże drogowskazem. Tym razem nie sięgam do książek, gazet. Mam przeczucie, muszę uciec w uczucie. Uciec światu, w którym wszystko jest jasne. A ludzie cierpią przez swoje aspiracje. W jedyne takie święte miejsce, gdzie rozum przegrywa z duszą i z sercem. A cały ten tercet wypowiada Twoje imię. Poddałem się temu, jestem sam sobie winien. To minie tak szybko, tak łatwo. Bo jesteś mą wiarą, nadzieją, zagadką, której nie umiem objąć rozumem. Dlatego mam do niej taki szacunek. Może zwyczajnie brak mi taktu, ale wierzę w Ciebie, moje sakrum.
Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do objęć, które akceptują bez słabości. Do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam swoją całą miłością. Wierzę w Ciebie, wierzę w moje sakrum.
Sakrum bez kontaktu z otoczeniem. Okamgnienie i mogę się przenieść w inny wymiar. Pozbawiony pancerza, w który codzienność bezwzględnie uderza. To błogostan, Panie, pobłogosław chwilę, gdy każdy problem to błahostka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem. Dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum. Więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy. Kiedy zyski chwilowo są mniejsze niż koszty. Sakrum nie zmieni lekki podmuch wiatru. To źródło, którego nikt nie może zatruć.
Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Do objęć, które akceptują me słabości. Do nich pragnę tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z moją całą miłością. Wierzę w Ciebie, wierzę w moje sakrum.
Niech się tam, gdzie ptak. Nie najwyższe widzę gwiazdy, a szczęście dają, bo jesteś tam.
Niech się tam, gdzie ja.
Do ostatniej przystani dobiłam, wysiadam, zostaję. Niech się mnie.
Magdalena dotarła do nas dzisiaj pięknym różowym busem. Magda, powiedz nam, skąd pomysł na różowego busa?
Beatko, to prawda, ale zapomniałaś dodać, że ten bus nie tylko jest różowy, ale on jest oklejony.
Tak.
Hasłem?
Teologia ciała. Działa.
Działa, oczywiście. Słuchajcie, no drodzy Państwo, to jest niesamowite. To znaczy niesamowite jest to, jak Pan Bóg działa, to co On robi.
Właśnie, ja chciałabym tutaj usłyszeć historię, którą mam nadzieję, że podzielisz się z naszymi słuchaczami, bo jest fantastyczna.
Tak, to rzeczywiście, słuchajcie, to nie był mój pomysł z tym różowym busem. Ja po prostu cały czas mam to ogromne pragnienie, pomimo tego, że już w zasadzie od 15 lat jeżdżę po szkołach i zajmuję się tą teologią ciała, to miałam takie pragnienie w sercu, które bardzo często Panu Bogu na modlitwie przedstawiałam. Mówię, Boże, co jeszcze mogę zrobić, żeby tak docierać z tą myślą, nawet z tym hasłem, które jest tak mało nieznane i popularne, do ludzi po prostu, nie? Już nawet nie tylko do młodzieży, ale w ogóle. I słuchajcie, na tej modlitwie, modląc się, przychodzi mi taka, widzę po prostu przed oczami takiego różowego busa. I w myślach mówię, Boże, przepraszam Cię, Boże, przebacz mi, no ja tu się chcę modlić, a tu mnie taki różowy bus. W ogóle to jest jakiś odjechał. Jeszcze ja jeżdżę tym busem i właśnie ja głoszę tą teologię ciała. Mówię, Boże, nie, to jest takie abstrakcyjne, to jest takie nierealne. Nie, weź mi to. W ogóle neguję to. Nie, neguję tą modlitwę, kończę, nie modlitwę, tylko tę myśl. Kończę modlitwę. Ona się tam jeszcze kilkakrotnie powtarza w moim życiu, nawet dzielę się z moimi znajomymi, ale wszyscy ha, 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 w kategorii żartu to jest, tak? No jasne, różowy wóz i teologia ciała, wszyscy, no śmiejemy się z tego, nie? Szalona Magda. Aż przychodzi, moi drodzy, zesłanie Ducha Świętego. Ja należę do takiej wspólnoty neokatechumenalnej, tam się modlimy o wylanie darów Ducha Świętego, no, rozpoznanie woli Pana Boga, co dalej mamy robić. No i uczestniczę w tym czuwaniu, po czym wracam do domu późno w nocy. No i tam wiadomo, pierwsze co sprawdzam, włączam telefon i słuchajcie, no to jest, to może tylko zrobić Duch Święty. Włączam telefon i co ja widzę? Pierwsze co mi się wyświetla, słuchajcie, widzę różowy bus na sprzedaż. Facet po prostu daje ogłoszenie do internetu, tak? Ja się patrzę, mówię, no nie, to tak wiecie, z ciekawości, mówię, jak to będzie Gdańsk, albo nawet Łódź, albo Warszawa, to ja sobie to odpuszczam w ogóle. Ale patrzę, to była jakaś Stróża, ale nie tutaj tak koło was, tylko tam koło Limanowej. W sensie, ja zadzwonię do tego faceta, facet mówi, to jest 50 km od Krakowa. Ja mówię, jutro jestem u pana. Słuchajcie, pojechałam, jak ja zobaczyłam ten różowy bus, ja mówię, Panie Boże, wow, po prostu przejechałam się, nie mówię, nie, no, no to jest to, nie, to jest potwierdzenie, no, no jednak muszę, ta ewangelizacja domaga się w takim razie takiego różowego busa. Już tam się napalam mocno, ale wracam do domu, mówię, jeszcze chcę to przemodlić, mówię, Panie Boże, daj mi to potwierdzenie, czy to nie jest jednak takie moja jakaś projekcja tego wszystkiego. I słuchajcie, ja codziennie czytam sobie tam fragment z Lęczewskiej, myślę, przyszłej świętej. I nie wybieram fragmentu, po prostu codziennie lecę fragmencik. Otwieram i dostaję taki akurat fragment. Czytaj Ezechiela, czytaj Księgę Ezechiela. Otwieram Ezechiela, jeszcze sobie myślę, ale gdzie ja w Piśmie Świętym, w Nowym czy Starym Testamencie znajdę potwierdzenie busa, tak? W ogóle jakiegoś samochodu, przecież to jest niemożliwe. No ale dobra, otwieram, słuchajcie, Ezechiela i naprawdę, drodzy Państwo, proszę sobie pierwszy rozdział otworzyć. Tytuł już, chyba w tysiąclatce. Ognisty rydwan Boga Jahwe. Już jest tytuł, słuchajcie, ja już ciary, ale czytam dalej i czytam co? Że tam, to jest bardzo taka prorocza, tajemnicza księga. Cztery postacie świetliste i przy każdej, naprawdę przeczytajcie to, przy każdej tej świetlistej postaci koło. No cztery postaci, cztery koła. Ja mówię, nie, Panie Boże, nie, to możesz być tylko ty. Słuchajcie, ja zamykam, I love you, mówię, że to jest, już nie miałam żadnych wątpliwości. Wiedziałam, że mam kupić ten bus, wiedziałam, że go mam okleić tym hasłem. Ja też, drodzy Państwo, prowadzę taką grupę, na którą bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszam, właśnie na Facebooku, Teologia Ciała Działa, proszę o dołączenie. Tam na bieżąco będziecie z tekstami, z artykułami, ale też w Krakowie organizujemy raz w miesiącu spotkania z teologią ciała. Wprawdzie to nie są tylko warsztaty, ale zapraszam gości, którzy albo ją znają, albo ją promują, albo właśnie dają świadectwo, jak ona zmieniła ich życie. No bardzo ciekawe te spotkania są z racji bardzo ciekawych gości, więc zapraszam raz w miesiącu. Tam wszystkie informacje znajdziecie. No i oczywiście można zaprosić różowy bus i do was przyjedzie. Do danej miejscowości czy
do szkoły. Co prawda nie różowym busem, ale 2 lata temu Magdalena gościła u nas w parafii,
tak jest,
podczas spotkania na poziomie serca
Tak się zaczęło
dla kobiet,
wszystko.
Tak, wszystko się zaczęło. Magdaleno, jak wspominasz ten czas? Byłaś naszą pierwszą prelegentką. Jak wspominasz ten czas?
No przede wszystkim jestem tak zaszczycona, że to, bo mogę powiedzieć, że no ode mnie się wszystko zaczęło, tak?
Zdecydowanie.
I słuchajcie, ja nawet byłam nie jeden raz, tylko ja byłam dwa razy chyba pod rząd, a później jeszcze raz byłam zaproszona, więc w ogóle jestem absolutnie, dziewczyny, dumna z tego, co robicie, bo tutaj, Beatko, wiem, że ty jesteś też jedną, Martę Kowalczyk też bardzo serdecznie pozdrawiamy i tam jeszcze dużo Kasia, tak, tak, dużo jest. Więcej, Beatka, no nawet już nie chcę tam nikogo pominąć, ale robicie wspaniałą robotę, dziewczyny. To jest coś, wow, wiecie, Skomielna, no umówmy się, no to nie jest Warszawa, nie? A ja bywam, nie zawsze, ale kiedy mogę, to staram się przyjeżdżać i naprawdę tutaj jest po 50-60 osób.
Porywak nawet do setki.
Nawet do, tak, już nie mówię, prelegenci z najwyższej półki. Już nie mówię o pysznych ciastach i zawsze tutaj tym zasobie gastronomicznym. Nie, naprawdę, dziewczyny, chwała Panu, że udało się to uruchomić i że się to tak wszystko pięknie rozwija i myślę, że bardzo dobre owoce będzie przynosiło, więc naprawdę szapoba i cieszę się, że mogłam być częścią. Być może kiedyś jeszcze zrobimy powtórkę.
Koniecznie, koniecznie. Że z tego miejsca ja również zapraszam wszystkie panie, przynajmniej raz w miesiącu, taka najbliższa nasza wspólna podróż na spotkanie z kobietami odbędzie się 15 października. Gościem będzie proboszcz Tańczyński. Też bardzo ciekawy temat, na który serdecznie już dzisiaj zapraszamy. Nasza audycja niestety dobiega dzisiaj końca. Magdalena słucha ciebie z otwartą buzią, z oczami pełnymi uśmiechu. Tutaj nasi koledzy za konsoletą też po prostu wyrażają swoją opinię swoim ciałem, czyli ciesząc się i radując tymczasem. Bardzo dziękujemy, że byłaś z nami. Mamy nadzieję, że to pierwsze nasze spotkanie, ale nie ostatnie.
Oczywiście. Teologię ciała, słuchajcie, można zgłębiać, zgłębiać i zgłębiać. Ja tylko zachęcę, no to oczywiście te książki, Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli, to naprawdę dla takich początkujących naturszczyków. Natomiast świetna pozycja Teologia ciała dla początkujących Krzysztofa Lauesta albo Ojca Kupczaka, Dar i komunia. To już troszkę trudniejsza, bo tam jest bardziej filozoficzno-naukowa. Ale jest tych pozycji trochę, jak bijecie teologię ciała. No i oczywiście zachęcam i zapraszam do grupy i żeby się zapoznać z tą myślą, bo jest tego po prostu warta. I dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję, Beatko, i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Pozdrawiamy wszystkich, żegnamy się już dzisiaj z wami. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. No.